5 po minuty po godzinie 13, Tomasz Olszewski, witam ponownie, a jako, że dziś środa po 13, to czas na spotkanie z M jak mamami w M jak mieście oraz ich gośćmi.
I dzisiaj w komplecie.
Tak, w końcu.
Powróciłaś z Wielkich Bojarzy i dzisiaj jest Magda z nami. I na dzisiaj dla Państwa
Magda Manasterska, tak, i Magda Świeczyńska Dolat.
Jakże jestem niedrukowana, nie przedstawiłam się. Dzisiaj przygotowałyśmy trzeci odcinek znanego już Państwu cyklu Rodzice dookoła świata. W takich comiesięcznych spotkaniach już zdążyłyśmy z Państwem być w Meksyku, w Japonii, we Francji i w Nowosybirsku. A dzisiaj wybierzemy się do Norwegii, do Niemiec, do Belgii i do Irlandii.
I na Islandię chyba też.
A na Islandię.
Też, zapomniałam. Tam,
no
też,
tak.
Tam też polecimy na chwilkę. Powiemy też o tym, jak w bardzo oryginalny i praktyczny sposób zainteresować dzieci nauką i przyrodą. Przypomnimy Państwu, jak bawili się najmłodsi podczas Dni Nauki Baylab w Gdańsku.
I jeszcze jedna relacja dla Państwa, też ją przygotowałyśmy. Odwiedzimy Figle Migle, czyli targi artykułów dziecięcych, a właściwie nie były to tylko targi, ale takie bardzo fajne, ciepłe spotkanie dla rodziców, gdzie mogli oni czerpać inspiracje od innych rodziców w zakresie na przykład fajnych, ciekawych, oryginalnych zabaw z dzieckiem, czy na przykład książek. No i czas zatem przedstawić naszych dzisiejszych gości, a są nimi Małgosia, Małgorzata, Hahaj właściwie, mama Ingi i Olafa, która kilka lat mieszkała na Islandii, potem w Irlandii i w Norwegii. Cześć, Małgosiu. I Sulina Burdon, mama Julii i Solen, która z kolei mieszkała w Belgii i w Niemczech. Cześć, Sulina.
Dzień dobry.
No i wymienione już wcześniej dziewczyny są z nami, także Julka i Solen. Przedstawicie, może przywitajcie się z nami, dziewczyny.
Dzień dobry.
Ach, chórem. A trochę było nieśmiałe, ale super. Także witamy serdecznie.
Już na pewno się rozkręcą pod koniec. Obie panie wraz ze swoimi dziećmi od jakiegoś czasu już są na stałe w Polsce. No i właśnie jak to tak bywa, że jest dobrze, ale idealnie nie jest. Jak to w życiu? Przystosowanie i przyzwyczajenie dzieci do życia w Polsce nie jest łatwe, mimo że dziewczyny doskonale mówią w naszym języku, bo już sobie troszkę porozmawiałyśmy. A o jakie trudności chodzi, o tym także powiemy dzisiaj w programie.
No to może na początek w takim razie. Sulina, Gosia, uporządkujmy pewne rzeczy naszym słuchaczom, czyli jak to było dokładnie? Ile lat spędziłyście w którym kraju? No i gdzie urodziły się wasze dzieci? Gosia.
Więc ja wyjechałam na Islandię w 2002 roku. Tam mieszkałam około 2 lat. Później około 4 lat na Irlandii, w Irlandii. A później w te Norwegii. Jeszcze trafiliśmy. A teraz od jakichś 2-3 lat jestem w Polsce.
A Olaf i Inga gdzie się urodzili?
Inga urodziła się na Islandii, a Olaf urodził się w Polsce.
Mhm. A Sulina, u ciebie?
Ja wyjechałam w 2001 bodajże roku. Najpierw do Belgii, gdzie urodziły się moje córki. W Belgii mieszkaliśmy 6 lat i potem przenieśliśmy się na południe Niemiec.
I też tam 6 lat.
I też 6 lat tam spędziliśmy, dokładnie.
Czyli i Solen i Julka urodziły się w Belgii.
Tak, dokładnie.
Mhm. Czyli jaki jest język taki matczyny, maternel, że tak się wyrażę, dziewczyn?
Znaczy,
polski i wtedy, no właśnie.
Znaczy francuski.
Tak,
bo myśmy mieszkali w części francuskiej, tak? Tata jest Francuzem i dziewczynki od początku były wychowywane dwujęzycznie.
Mhm. Namawiamy oczywiście Państwa do tego, żeby Państwo pisali do nas 603-06-06-06. To jest oczywiście nasz niezmienny numer telefonu. No i można się, Magda, dzielić z nami doświadczeniami, prawda?
Tak, z pobytu w innych krajach, albo też w drugą stronę proszę nam napisać, na przykład jak Państwo sobie poradzili z powrotem z innego kraju i przystosowaniem do życia w naszym kraju, czyli w Polsce. Czy było ciężko się właśnie przystosować? Czekamy też na podpowiedzi, jak na przykład zainteresować dzieci nauką. To tak a propos właśnie tych dni nauki Baylab.
Na których byłyśmy zresztą. Dobrze, to w takim razie zacznijmy od północy Europy, czyli Norwegii. To tak się kojarzy ten klimat Skandynawii jednak z takim no nie najcieplejszym. I to zdaje się trochę się przekłada na wychowanie. Ja nie chcę powiedzieć zimnych ów, ale gdzieś tam ten dystans taki norweski jest, prawda? Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwo do takiego rodzicielstwa bliskości, o którym mówimy tutaj w Polsce bardzo często. Gosia, jak to jest?
Znaczy są dwa aspekty. Jedno to wychowanie, jeżeli chodzi o relacje między rodzicami a dziećmi, a drugi chodzi o ten zimny chów, kiedy dzieci są de facto większość swojego czasu na dworze. I to mi się wydaje najbardziej fantastycznym doświadczeniem, że dziecko wychodząc rano z domu właściwie do wieczora jest czasami na dworze w tym systemie czy islandzkim, czy norweskim. I to są takie przerażające czasami relacje rodziców, że oddałam dziecko do przedszkola, ubrali go w taki kosmiczny kombinezon, a później szlaufę myli pod ścianą. Tak. I tutaj rodzi się przerażenie. A to jest doskonałe, bo przez cały okres życia tam ani razu żadne z moich dzieci nie zachorowało. Wszystkie zapalenia płuc, krtani i tak dalej przychodziły w Polsce w tym super ciepłym chowie przez 8 godzin w jednej sali.
No właśnie, bo tam o to hartowanie tak, chodzi, prawda?
Tam dzieci rano są wyrzucane, zanim wyrygły go do szkoły, są na dworze, mają przebieżkę, na każdą przerwę wyskakują na dwór. Raz w tygodniu miały wszystkie zajęcia na dworze. Polski matematyka, po prostu ta, to dzisiaj pamiętam, wróciła w kwietniu cała mokra, mówiła, że na polskim poszli kraby łowić z panem.
I to fajne, w
norweskim fiordzie. Ale nigdy nie chorowało i to jest właśnie fantastyczne. Mnóstwo sportu, mnóstwo bycia na świeżym powietrzu i to też był dla córki największy problem, bo kiedy wróciła do takiej standardowej szkoły polskiej tutaj, to po prostu wstała i chciała wyjść ze szkoły, na co pani woźna próbowała ją na siłę zatrzymać. Ona nie rozumiała, dlaczego ona nie może wyjść. I naprawdę na tle było dużo problemów.
Trzeba było tłumaczyć, dlaczego
tutaj są
inne
zasady. Trzeba było dziecko siłą trzymać po prostu. Ona, w niej był ten pęd taki do świeżego powietrza, do bycia na dworze. I to było cudowne i to staram się mi zachować cały czas.
Mówiłaś też nam poza anteną o Islandii. Tam dzieci naprawdę śpią na dworze?
Tak, dzieci śpią na dworze. Dziecko, kiedy skończy drugi tydzień życia, powinno w wózku cały swój czas, kiedy nie jest karmione, nie jest przytulane, spędzać w wózku na dworze. I tak jak jeszcze pamiętam też z Polski takie obrazki, że faktycznie te wózki stoją gdzieś na podwórkach, może i w domach, ale na Islandii to jest niesamowite, że mając taką ulicę, gdzie stoją kamienice w mieście, przy domofonach, przy drzwiach zewnętrznych stoją wózki, po dwa, po trzy. A obok jest parking i stoją samochody na przykład.
Ale ktoś pilnuje tych dzieci,
nie.
Czy nie?
I
nie.
To jest dziwne, bo po prostu drzwi są zamknięte, okna są zamknięte, te dzieci są w takich dość mocno zasznurowanych wózkach i one po prostu śpią. I to jest naturalne na Islandii, że po prostu jak grzybki, tak na chodnikach są prostawiane wózki.
I nikt się nie zaniepokoi nawet, tak? To jest
nie,
naprawdę normalne.
Nie, ten poziom bezpieczeństwa. Znaczy dzieci w Skandynawii są otoczone niesamowitą opieką. I to z każdej strony. To czasami dochodzi też absurdów na tym tle, ale to widać, że po prostu dzieci są pewną świętością i są absolutnie bezpieczne.
To powiedz jeszcze w takim razie o tym dystansie, bo mówiłaś, że ten zimny chów się na takie dwie części dzieli.
Tak, jeżeli chodzi o dystans, co dla nas, dla Polaków, dla mnie osobiście było bardzo trudne. To znaczy, ja chciałam podkreślić, że to nie jest kwestia, że oni tych dzieci w jakiś sposób mniej czy nie kochają, tylko po prostu jest inny system wychowania. Tam dzieci tak bardzo się nie przytula, nie ma tej bliskości, tej fizyczności, nie ma takiej ekspresji ciała, mowy, gestów. I często nasze gesty są odbierane przez Skandynawów jako takie zbyt wylewne. Oni mają wrażenie, że my się kłócimy z dziećmi często, kiedy my się bawimy i dyskutujemy i się przekrzykujemy w zabawach. Więc to rodzi dużo, dużo nieporozumień.
Czyli jak ty na przykład przytulisz, nie wiem, przytulałaś Olafa czy Ingę, to tak trochę rodziło jakieś takie nieporozumienie?
To znaczy miałam wrażenie, że byłam odbierana jako zbyt taka opiekuńcza, zbyt wyeksploatowana. Moje emocje były niezrozumiałe przez Norwegów, a ja znowu nie rozumiałam, jak można po całym dniu przywitać się z dzieckiem haj.
Po całym dniu, super.
Aczkolwiek te relacje są bardzo silne między rodzicami. To nie chodzi o to, że one są lepsze czy gorsze, tylko po prostu mają inne środki wyrazu. I tutaj nie możemy porównać dwóch kultur, absolutnie nie wartościować ich, tylko po prostu no, inaczej. To później widać w takim życiu społecznym, kiedy tam się nikt na misia nie przywita, nie wita tak jak w Polsce. I dzieci dość szybko się usamodzielniają, idą w swoją stronę, ale w drugą stronę też to działa, że nikt się nie opiekuje rodzicami na starość. Jest to bardzo normalne, że oddaje się do tak zwanych domu starców, co całe piękne osiedla. Przez Polaków jest to odbierane jako brak pewnych uczuć, a przez Skandynawów nie jest to przez naturalny etap. Mhm. To też nie jest lepsze ani gorsze, tylko po prostu jest takie rozwiązanie, jest to akceptowalne.
Ale to też pamiętam z Norwegii, chyba są jeszcze takie technologiczne rozwiązania, jeżeli chodzi o starszych ludzi, którzy mieszkają sami, bo oni mają chyba jakieś takie specjalne urządzenia, które w jakiś tam sposób kontrolują, nie wiem, czy bezpieczeństwo, czy tak jakoś właśnie chodzi mi po głowie, że coś takiego słyszałam i gdzieś widziałam.
Tylko chciałam podkreślić emocjonalny dystans, który widać już na etapie małych dzieci, a później, kiedy rodzice są starsi, to też tak właśnie działa.
Proszę Państwa, tych dystansów, do tych różnic międzykulturowych, jakich jest niewątpliwie bardzo dużo, wrócimy po krótkiej przerwie. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk do godziny 14:00.
mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj rozmawiamy o wychowaniu dziecka w Norwegii, Irlandii, Islandii, Niemczech i Belgii. Wszystko wymieniłam? To w ramach comiesięcznego naszego cyklu Rodzice dookoła świata. Mówiłyśmy już o takim właśnie zdystansowaniu tego wychowania w Norwegii i na Islandii, bo na Islandii też jest raczej tak, z dystansem podchodzimy do tych dzieci. A jak jest w Niemczech, jak jest w Belgii?
Sulina.
Sulina, opowiedz nam.
W Belgii byłam 3 lata i mogę powiedzieć na tym później, wychowywałam dziecko 3 lata, mieszkałam 6 lat, ale wychowywałam dziecko 3 lata. Mieszkaliśmy w francuskojęzycznej części Belgii, więc porównałabym to bardziej do kultury francuskiej. Ona jest bardzo podobna, czyli dzieci są grzeczne. Merci, s'il vous plaît, tak, non stop, powtarzane. Czasem mam wrażenie aż za dużo, ale to jest moje zdanie. Generalnie, jak Selen chodziła do przedszkola, to mi... znaczy, one też są wypuszczane na dwór, też były, ale jednak nie aż w ten sposób. Nikt się nimi za bardzo nie przejmował. Były materace, wszystkie spały na jednej kupie, wystawały materace. Na przykład butów się w ogóle nie przebierało. Chodziły cały czas, to mnie też strasznie szokowało, że cały czas chodziły w zimowych butach na przykład. Nie odbiegało to generalnie dużo od naszej kultury. W Belgii nie odczułam tego, odczułam to dopiero w Niemczech. W Niemczech poznałam też dużo obcokrajowców ze Szwajcarii i między innymi miałam koleżankę i to podejście do dzieci było bardzo, bardzo inne, czyli dziecko miało było dużo, mogło mieć swoje zdanie, tak? To jest ten bezstresowy chów trochę. Dziecko się bardzo aktywizuje, czyli organizuje mu się czas. Czasem może za dużo, ale uważam, że nie jest to jednak złe, tak? Organizuje mu się czas, nie siada się przed telewizorem, rodzice spędzają razem z dzieckiem czas, gra się razem w gry, jak przychodzą znajomi. To wspólnie spędzaliśmy czas, nie dzieci w pokoju, a rodzice przy stole. I jak Gosia mówiła o tym hartowaniu, powiedziałabym w Niemczech też. Dzieciaki ubiera się w kombinezony, jest deszcz, nie deszcz, kalosze i wychodzą na dwór. Może nie śpią na dworzu, tak jak w Islandii, ale też nie ma takiego przegrzewania dzieci. Tak? Jak moja Julka miała zapalenie płuc, jak miała 5 miesięcy, to pan doktor powiedział, że ją miał rozebrać do naga, położyć w łóżeczku i patrzeć, czy temperatura spada, tak? Oczywiście podając leki też, bo już była bardzo wysoka gorączka. Broń Boże przykrywać, broń Boże przegrzewać.
Co u nas jest nie do pomyślenia, żeby rozebrać dziecko przy zapaleniu płuc.
Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale
ja myślę, że podobnie mimo wszystko gdzieś tam. To znaczy, ja nawet sama tak sobie gdzieś tam jest to zakodowane, że dziecko ma gorączkę i podobnie reaguje jak dorosły człowiek, czyli jednak trzeba
właśnie
wygrzać.
Podobne jest na odwrót. Dziecko, nie wiem już teraz dokładnie do jakiego wieku, jak ma gorączkę, to jego organizm powinien być wychładzany w przeciwieństwie do nas. No tak mi to tłumaczono.
Tylko widzisz, w Skandynawii, jeżeli chodzi o hartowanie, najważniejsze jest uprawianie sportu. Mm-hmm. I tam jedno z pierwszych pytań, które zadawały mi mamy, kiedy już się dowiedziały, skąd jestem i jak na imię moje dzieci, to jakie uprawiają dyscypliny sportowe. I po prostu w Skandynawii
pytanie.
Każde dziecko uprawia sport i co jest naprawdę niesamowite, że sport jest bardzo, bardzo ogólnie dostępny. Ilość obiektów sportowych w szkole, na osiedlach i tak dalej, to jest po prostu mega. Tego jest mnóstwo, to jest za darmo i każdy jest zachęcany, żeby z tego korzystać. I naprawdę wystarczy spojrzeć na społeczeństwo, oni są szczupli, zadbani, nie chorują i to jest fajne, to fajnie byłoby w Polsce zaszczepiać.
No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Już tych obiektów sportowych rzeczywiście i tych ogólnodostępnych jest coraz więcej.
Chociażby jeszcze, żeby korzystać.
Jeszcze, żeby... Ale już jest lepiej. Już jest lepiej.
Zmienia się
naprawdę. Jak ja jeszcze parę miesięcy temu tak sznurowałam tym bulwarem w Gdyni od 9 rano, to rzeczywiście tam panie na tej siłowni ogólnodostępnej już
tam. To się zmienia, tylko fajnie, żeby to jeszcze zaczepiać dzieciom. Ale to, co mi się najbardziej podoba na bulwarze w Gdyni, bo jak przyjeżdżałam z córką, jak była malutka, te 13 lat temu, to same mamy chodziły po bulwarze.
A to teraz też tak jest.
Nie. Zdecydowanie nie? Jest więcej jest tatusiów. I naprawdę widzę, wyłapuję te sytuacje, kiedy jest 3 panów, rozmawiają o tych swoich strasznie ważnych sprawach, ale każdy ma jakąś butelkę w jednej ręce, idzie w drugiej i nagle ogarnia, gdzie ono jest i widać, że sobie dają radę. I tego jest naprawdę coraz więcej, to jest duży plus dla zmian w Polsce.
I to jest bardzo fajny widok. Dziewczyny, a powiedzcie, jak to jest wychowywać dziecko w polskiej tradycji za granicą? To jest łatwe? To jest trudne? Nie wiem, dziewczyny, tutaj Olaf też jest jeden chłopiec wśród naszej czwórki, waszej czwórki, chcieli mówić po polsku? Czy to było jakieś takie trudne, jeżeli wychowywały się w innym kraju, innojęzycznym, tak? Znaczy... Tam, gdzie był inny język.
Znaczy, ja właśnie się nad tym zastanawiałam i tak sobie pomyślałam o tym, że znaczy ja może miałam trochę inną sytuację. Myśmy mieli dwa języki w domu, francuski i polski, i mi strasznie zależało na tym, żeby moje dziecko mówiło po polsku. Zwłaszcza ze wszystkich stron słyszałam, że ono na pewno nie będzie mówić po polsku, ewentualnie będzie rozumieć, więc już byłam tak zafiksowana na tym, że moje dziecko będzie mówić po polsku. I się robiłam to mechanicznie już potem, nie zastanawiając się nad tym, tak? Co ona do mnie mówiła po francusku do 3 lat, to ja jej odpowiadałam po polsku, wiedząc, że u dzieci dwujęzycznych na poziomie 4 roku życia języki powinny się rozdzielić. Czyli dziecko powinno już opanować w mowie oczywiście te dwa języki. Języki powinny się rozdzielić i powinno właśnie zwracać się do jednego z rodziców po polsku, w naszym przypadku do drugiego po francusku. I to się nam udało. I myślę, że o tyle nie było to trudne w tym przypadku, że Solène się nad tym nie zastanawiała, bo jeżeli się to robi konsekwentnie od urodzenia, to jej to nie... To jest dla niej normalne, tak? Że chodzimy na spotkania z Polakami i te dwie kultury się jakoś tam przeplatają, ale to trzeba właśnie konsekwentnie, uważam, od urodzenia pilnować, bo dzieci są też cwane, tak? I jak nie muszą się wysilać i nie będzie musiała mówić do mnie, bo mogła do mnie mówić po francusku, bo rozumiem ten język, więc pewno by nie mówiła. I to jest właśnie ten cały szkopuł. I oczywiście dalej jest też praca, tak? Bo potem dziecko czyta, pisze i to jest naprawdę wielka praca, którą dziecko musi włożyć.
Czyli język polski był przede wszystkim w domu u was, tak? Czy gdzieś
znaczy,
jeszcze?
W domu zajęcia? Były dwa. Ja byłam generalnie sama w Belgii na początku. Znaczy ja z nią rozmawiałam dużo po polsku, czytałam, śpiewałam. I starałam się wyjeżdżać jednak tutaj, tak? To nie było daleko, więc mogłam jednak sobie na to pozwolić, żeby przebywać w Polsce. Z tym, że no mówię, że to dopiero potem zaczyna, to mówienie to jeszcze nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest potem całą pracę, gramatyka, pisanie, czytanie, bo one to robią potem w dwóch, Solène to robiła potem w 3 językach, więc to naprawdę jest ciężka. Ciężka praca też dla dziecka, tak? I to nie jest takie, jak sobie wszystkim wydaje, że dziecko jest dwujęzyczne, fajnie, to jest naprawdę też... trochę pracy, to trzeba włożyć jednak.
Ale no właśnie, bo tutaj mówimy język polski, język francuski, a potem w waszym życiu pojawiły się Niemcy i pojawił się kolejny język.
Tak, dla Solène to był już obcy język. Ona miała 4 lata mniej więcej, jak zaczęła się uczyć, a Juleczka miała 5 miesięcy, jak się znaleźliśmy, więc ona właściwie rosła w 3 językach od początku. Tak? Co też zupełnie innym doświadczeniem było dla nas. Zupełnie inaczej się te języki ewoluowały. U Julii to szło o wiele wolniej i no trochę inaczej, z tym, że ona też nie od początku już dzieliła języki i od początku, nie wiem, czy przez przykład siostry, na przykład mówiła do mnie po polsku, ja nie miałam tego problemu, co ze starszą. Do 3 lat mówiła do mnie po francusku i musiałam co chwilę ją jakby powtarzać do niej wszystko po polsku, a Juleczka już automatycznie mówiła do mnie po polsku, a do męża po francusku. Nie wiem, myślę, że miała przykład po prostu ze starszej siostry.
Solène siedzi obok ciebie, no właśnie, aż się rodzi takie pytanie. Ach, taka jesteś troszeczkę nieśmiała, ale bardzo chciałaś do radia przyjść, z tego co wiemy. Zresztą masz tutaj swoje ulubione audycje, z czego bardzo się cieszymy. Solène, powiedz właśnie, jak ty sobie radzisz? Bo ja słyszałam, że zresztą sama widziałam, przynosiłaś mi, jak byłam u was w domu, książki po niemiecku, po francusku, po polsku. Jak ty dajesz radę? Ty masz tylko 12 lat.
No, tak naprawdę to chyba... Jak przyszłam do Polski, to wszyscy jakby, te wszystkie dzieci, które by w szkole mnie poprawiały, że coś źle mówię, na przykład liniałka mówiłam, a nie linijka, albo trompetka, nie trąbka. I te wszystkie dzieci mnie tak poprawiały i mi było trochę przykro, że one tak jakby wszystko mi je poprawiają i że jakby uważały, że jestem trochę gorsza. No ale i tak się cieszyłam, że mam te 3 języki i...
A teraz w szkole uczysz się francuskiego, niemieckiego?
Tak, ja się uczę...
Czy angielskiego?
Jeszcze angielskiego.
O matko, poliglotka. A w którym języku jest ci najwygodniej mówić? No, pomijając...
W polskim i po francuskim.
I we francuskim, czyli tak jak było na początku, super. Gosiu, a u ciebie jak to z dziećmi
znaczy, było? Sytuacja była troszkę inna, bo mój mąż jest Polakiem, więc w domu naturalnie był ten język polski, ale... Tak jak przyznaję ci rację, że to jest tytaniczna praca, żeby utrzymać dziecko przy polskim języku, bo zauważcie, że słownictwo, które używa się w Polsce, to jest takie bardzo trywialne i codzienne, prawda? A wiele nowych słów, które dziecko nabywa naturalnie w szkole, w domu ich po prostu nie słyszy, bo nie używamy słownictwa związanego czy z biologią, czy z historią, czy z geografią, czy z matematyką. I to jest raz, że naprawdę trzeba się starać, trzeba dziecku dużo czytać z różnych dziedzin, ale później jak już wchodzi w ten system edukacji, to przestaje jakby czuć związek z Polską, no bo nie narodził się, prawda? I tutaj, to znaczy ja dużą uwagę na to zwracałam, żeby ona czuła się gdzieś tam jednak Polską, że to Polska miała w sercu. I jak przychodziły jakieś takie święta nasze słowiańskie, to tak jak w Polsce, no wiadomo, czasami człowiek no przeleci i nagle się okazuje, że dzisiaj jest akurat jakaś ważna rocznica. Tam do tego się dość mocno przygotowywaliśmy. Ja najpiękniejszą Wigilię też jakby wyprawiłam w Skandynawii z suszonymi, z kompotem suszonych owoców, tą kutią i tak dalej. Te wszystkie tradycyjne 12 potraw, to właśnie tam. I tak naprawdę człowiek też docenia, ile zostawił w Polsce, ile go ta emigracja tak naprawdę kosztuje w tym wymiarze tożsamości. I bardzo ciężko jest w dziecku zaszczepić tą miłość. To jest naprawdę duża, duża praca do wykonania. Na pewno pomagają wizyty w Polsce, dziadkowie, to jest bardzo ważne, żeby dziecko widziało, że jakby Polska się nie kończy na rodzicach, tylko jest pewna kontynuacja, że tam jest ta tradycja, tam są nasze korzenia. No i w zasadzie jest to ciężki kawałek chleba, zwłaszcza, że później dziecko zadaje pytania o swoją tożsamość.
No i tu się pojawiają schody.
Już. To jest też w ogóle bardzo ważne potem, bo jak dzieci rosną, tak, i nie zaszczepi się im tego, bo też znałam takie osoby, które wyjechały do Belgii w wieku 4 lat, rodzice przestali z nimi mówić po polsku, bo chcieli się zasymilinować, to było w latach 60., duże fale emigracji, i ci ludzie się znajdowali na kursach polskiego dla obcokrajowców, nie umiejąc nic, tak, bo jeżeli w wieku 4 lat się przestanie używać tego języka, to on, nawet ojczysty język jest wyparty. I ci ludzie, oni szukali, tak, tych swoich korzeni, i starali się nauczyć. No, wszyscy wiemy, jaki polski jest trudny, tak? To jest naprawdę tytaniczna praca. Więc ja na przykład dla mnie to było strasznie ważne, żeby one mówiły po polsku. Powiedziałam, że jak będą duże, to nie wiem, czy będzie im się chciało go uczyć.
Do rozmowy wrócimy, proszę państwa, no, za kilka minut. Mamy w mieście w Radiu Gdańskie. Wracamy do rozmowy o wielokulturowości i o wielojęzyczności. Sulina, Gosia, powiedzcie, z jakimi problemami spotkałyście się po powrocie do Polski? Oczywiście mówimy o takich problemach z edukacją dzieci, bo o tej wielojęzyczności już mówiłyśmy przed przerwą. Niełatwo chyba jest nauczycielom podejść do dzieci, które no, wychowywały się w trochę innych realiach, w sensie chodzi mi o tę taką warstwę językową.
W szkole nauczycielka ma jakąś większą grupę do ogarnięcia. I nagle ma jedno dziecko, które wyrastało w innym systemie edukacji, jest przyzwyczajone do innego sposobu nauki i troszeczkę też jakby psuje cały system, który nauczycielka sobie opracowała z klasą, więc z jednej strony rozumiem polskich nauczycieli, którzy nie są przygotowani wszystkim do takich sytuacji, z drugiej strony jako matka też czuję pewien dyskomfort, kiedy nauczyciel po prostu nie ma czasu tak naprawdę, żeby troszkę pochylić się nad dzieckiem, które ma dużo dobrych chęci, ale po prostu wyrosło w innym systemie edukacji. I to rodzi sporo napięć.
No właśnie, czego konkretnie brakuje w tych szkołach teraz, Sulina? Jak twoje dziewczyny chodzą? No właśnie, tutaj Julka, 3 języki, Solen, 3 języki. Jak to wszystko pogodzić? Gdzie, czego byś oczekiwała tak naprawdę? No bo są problemy,
znaczy,
prawda?
Ja myślę, że problemy po pierwsze leżą w tym, że w Polsce też to się dopiero zaczyna, fala dzieci, które przyjeżdżają z emigracji, tak? Myśmy mieszkali w Niemczech, one chodziły do szkoły francusko-niemieckiej i z góry było założenie, przychodziły dzieci, które na przykład nie mówiły w ogóle po niemiecku, które nie mówiły w ogóle po francusku. Były kursy wspomagające i jakby to było normalne, tak? Teraz one znajdują się w szkole, która jest szkołą typowo polską, a też u nas nie ma dużo obcokrajowców jeszcze, którzy napływają, tak jak w innych krajach. I ten system jeszcze nie jest po prostu przygotowany na to, tak? Tylko, że brakowało mi trochę słuchania. Tego, że jeżeli ja mówię, że dziecko jest dwujęzyczne czy języczne, miałam wrażenie, że to jakby, no fajnie, że jest, nie? Fajnie, że jest takie, wow.
Egzotyczne takie.
Ale to dziecko też ma swoje problemy przez to, tak? To dziecko może nie zrozumieć, co to jest słowo muchomor, jak robi jakieś ćwiczenie i nie jest w stanie go zrobić.
I tu jest kwestia czasu, że nauczyciele po prostu nie mają czasu.
Nauczyciele mają 45 minut. On ma 30 minut, dzieci w klasie, tak?
Tak, na zrealizowanie tematu. I czasami na przykład moje dziecko było przyzwyczajone do tego, że kiedy przerabiają jakiś temat, to ona ma święte prawo wstać i powiedzieć, a mogła pani rozwinąć na przykład ten akurat tą konkretną informację, coś więcej powiedzieć, albo że mam, a ja wie pani co, ja byłam na przykład tam i widziałam coś takiego i nie do końca się zgadzam z tym, co pani mówi. Nauczyciel w tym momencie, nawet jeżeli potrafi się znaleźć w sytuacji, to nie ma po prostu na to czasu. I ja dostawałam informację ze szkoły, że bardzo fajnie, ale jest 45 minut, ja muszę zrobić program. I na moje pytanie, no dobrze, ale jeżeli ona by przygotowała jakąś prezentację na ten temat, to by też wzbogaciło, prawda? I lekcje, i szkołę. Świetnie, ale ja mam 45 minut i mam do zrobienia test, mam do zrobienia coś, nie ma czasu. I myślę, że, że nauczyciele też chętnie by skorzystali z naszych doświadczeń, bo te dzieci mają dużo ciekawych doświadczeń
tak,
ze sobą,
tak,
prawda?
Tak, tak, i mogą ale, dużo też przekazać.
Ale, to też nie jest wina ani nauczycieli, tylko przez pewnego systemu, który obowiązuje w Polsce.
Mm. Znaczy powinno być też przygotowanie i powinno to już działać, tak? Ale to dla rodzin, które przyjeżdżają, powinno być coś, co wprowadza te rodziny, tak? Bo ja przyjechałam tu po 13 latach, ja nie miałam pojęcia. Ja wyjeżdżałam, to dzieci 7-letnie szły do szkoły. Ja nie miałam pojęcia, jak system funkcjonuje już w tej chwili, tak? Się tym nie interesowałam, szczerze mówiąc, przedtem. I no powinno być coś, co wprowadza, tak, rodziców i też powinny być bardziej zorganizowane. Są kursy, znaczy są takie godziny wsparcia z Urzędu Miasta. Moje dziewczyny dostały 2 godziny w tygodniu.
I co to są za godziny?
Godziny wsparcia językowego.
Mhm. Czyli którego języka?
Polskiego. Polskiego, mhm. Tak. No ale to nie jest wszystko, tak?
Ale wszystkim to wsparcie psychologiczne, no, to tego wsparcie nie ma, psychologiczne, bo lekcje w Norwegii wyglądały tak, że dzieci siedziały w kółeczku w sali, mogły chodzić, mogły rozmawiać, miały dużo tej dziecięcej ekspresji, co było naturalne, bo w takich 6-7-latek no jemu ciężko jest po prostu fizycznie wysiedzieć na miejscu. Mhm. I tam te dzieci uczyły się poprzez ruch. I moje dziecko chodziło sobie regularnie po klasie, za co dostawało niezłe bęcki i ona nie rozumiała, dlaczego ktoś ma do niej pretensje, a nauczyciel po prostu miał jej dosyć. I to już nie chodzi o ten język, tylko i o tą taką wiedzę merytoryczną, ale taką psychologiczną otoczkę, że wystarczyłoby naprawdę kilka razy usiąść w kółeczku z psychologiem. Klasa by skorzystała, bo by zobaczyła, że są inne dzieci na tym świecie i są inne systemy edukacji, tak? Moje dziecko by skorzystało, bo by po prostu poznało zasady. I wszystko byłoby super. Tylko mówię, to jest kwestia po prostu czasu, kilku godzin.
Bo nie ma takiej sytuacji, że przygotowujecie się do tego, że tu lekcja wygląda tak, są zasady takie i takie. Nie było czegoś takiego, że ktoś wytłumaczył.
Po prostu
dziecko zostało posadzone do ławki i masz siedzieć 45 minut i nie zadawać
tak,
pytań.
Tak, i dosłownie nie zrozumiała, co to jest muchomór. Na przykład dostawała dwóje, na przykład za to, że nie potrafiła śpiewać po polsku. Ona się nie potrafiła na początku przestawić na śpiewanie po polsku. I dostawała dwóje. To dla mnie po prostu było totalna abstrakcja, jak można dziecko karać oceną za to, że ona gdzieś tam w głowie ma po prostu co innego.
No, tak. Jak dziecko można karać za to, że nie rozumie, albo oceniać w ten sam sposób w masówce klasy dziecko, które nie urodziło się w Polsce, nie mieszkało. I pomimo, że mówią po polsku, to właśnie to słownictwo przyrodnicze, czy z innych dziedzin, no niestety zresztą język się rozwija cały czas, tak? Więc te dzieci się tego uczą. Ale no moje też były oceniane tak często.
Skoro już o edukacji mowa, to tak jak Państwu obiecałyśmy, powiemy teraz o tym, jak można zainteresować, mówiłaś Gosia, o pewnej praktyce, tak? Nauka z praktyką i z takimi doświadczeniami, coś, co może pobudzić jakąś taką ciekawość w dziecku. No i my mamy Państwu do pokazania, do zaprezentowania czegoś bardzo, coś bardzo ciekawego, mianowicie w ubiegły weekend odbyły się w Gdańsku Dni Nauki Baylab. I tam myślę, że właśnie było takie pokazanie, jak dzieci zainteresować w oryginalny dość sposób nauką, przyrodą. Posłuchajmy.
Dzisiaj uczymy profilaktyki nowotworowej. Głównie mówimy o tym, czym jest nowotwór, czym jest nasz układ odpornościowy i wydaje nam się, że za pomocą takich prostych doświadczeń można trudne zjawiska pokazać w bardzo łatwy sposób.
A no właśnie, no bo to są trudne tematy. Jak dotrzeć do dzieci, jak im to wytłumaczyć w taki dziecięcy sposób?
Wydaje mi się, że trzeba się odwoływać do takich rzeczy, które są dla dzieci znane, czyli do bajek. Na przykład układ odpornościowy porównuje do policjantów, natomiast złe komórki nowotworowe porównuje do złodziei.
Byłem tam o cech, o pstołach i jeszcze o sercu.
A co o sercu?
No mogę bardziej powiedzieć o okach, bo dobrze się znam o okach. Zwierzęta widzą, czy jesteśmy czyści, czy brudni.
No żartujesz, i jak to widzą?
Sprawdziłem to na tablecie. Była taka aplikacja, że tak jak widzą zwierzęta.
Podobają ci się takie warsztaty?
No tak.
Dlaczego?
Bo można dużo odkrywać.
To, co wystaje, to jest nerw wzrokowy, który prowadzi informacje z oka do mózgu, czyli te wszystkie obrazy. I dzięki temu potrafimy to zapamiętywać. Uczymy się o tym, jak jest zbudowane nasze oko, jakie mogą być choroby oczu i jak dbać o oczy.
To proszę powiedzieć o takich tajnikach, bo do dzieci trzeba trafić w pewien sposób, myślę.
Na pewno trzeba mówić prostym i zrozumiałym językiem, tak żeby trafiało to do dzieci i bawić się.
Dobrze się tutaj bawicie?
Tak. Pani opowiada, do czego na przykład są te mięśnie, to jest tęczówka, o nerwie wzrokowym, że on przekształca trochę ten obraz, którym my widzimy, tak żeby wyglądał tak jak teraz.
To chyba tak trochę inaczej niż w szkole się uczycie, prawda? W inny sposób.
Tak bardziej się bawimy.
Mam tu dla was coś takiego jak dar dla pszczół. Wiecie, co to jest? To są takie nasiona kwiatów, które pomogą nam, żeby pszczół było coraz więcej. Bo tak jak wiemy, jeżeli będzie więcej pszczół, to będzie również więcej jedzenia. Jeżeli te pszczoły niestety skończą swoje życie, to również będzie miało ogromny wpływ dla ludzkości. Tak naprawdę łączymy właśnie tę naukę z zabawą. Dzieci na przykład mają woreczki z nasionami i za pomocą dotyku próbują rozpoznać te nasiona, które mają w słoiczkach. Kiedy zgadną, no to okazuje się, że naprawdę miały dobry zmysł. Wykonujemy badania nad stężeniem witaminy C w owocach i warzywach za pomocą pasków wskaźnikowych. Dzieciakom bardzo się to podoba.
No, bardzo.
Dlatego, że mogą zobaczyć, czy więcej witaminy C jest w cytrynie, czy w jabłku.
Przymierzyliśmy ile co ma cytryny witaminy C i cytryna miała 2000, a ogórek zwykły miał najmniej, a jabłko miało też mało.
I co, zaskoczony?
Tak, bardzo.
Co cię jeszcze zaskoczyło, powiedz, odnośnie tych witamin, odnośnie tego, skąd się bierze jedzenie?
Że jeszcze wąchaliśmy, jakie zapachy i poznawaliśmy, jakie mają, jakie to są, i ja zgadłem dwa razy, że kukurydzę i jęczmień.
To były Dni Nauki Bejlap, a właściwie nasza z nich relacja. Organizatorzy już zapowiadają, że to nie ostatni przyjazd do Gdańska, także miejmy oczy i uszy szeroko otwarte. Ja jako rodzic bawiłam się, muszę przyznać, świetnie, także miałam okazję brać w tym udział. Super.
No właśnie, ja słuchałam sobie tego dźwięku i aż ci zazdrościłam, że tam byłaś, naprawdę.
Dla dzieci super, naprawdę.
Wracamy teraz jeszcze na chwilkę do rozmowy o tej wielokulturowości, wielojęzyczności. Chciałyśmy też was zapytać o miejsce dziecka w społeczeństwie. Jak to wygląda? Mhm. Czy dziecko jest właśnie gdzieś tam z boku, że biegnie za nami, czy rzeczywiście wszyscy szanujemy i jesteśmy z dziećmi, że jest
Norwegii, na Islandii, w Irlandii, jak wolisz, Gosia?
Znaczy, myślę, że Skandynawię można tutaj potraktować jako jedność, że dzieci mają bardzo dużo praw i te prawa są respektowane już od dnia urodzenia. I to bardzo widać właśnie w tym, że dzieci się słucha, co mają do powiedzenia, słucha się ich zdania, bierze się pod uwagę, nie krzyczy się, nie wymusza. I to powoduje bardzo dużo napięć pomiędzy takim polskim systemem wychowania a norweskim. Na pewno wszyscy słyszeli o odbieraniu dzieci w Norwegii i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo kontrowersyjny temat, ale tutaj trzeba podkreślić to, że Norwegowie nas odbierają jakoś bardzo ofensywny w stosunku do dzieci. I mi to zostało wytłumaczone, też nie rozumiałam dlaczego, co jest takiego złego w naszym systemie wychowania. I wytłumaczono mi to tak, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie koleżanka do pracy i mówi, wiesz co, mąż mnie dzisiaj tam trochę przy tym samochodzie poszarpał, dlatego że ja chciałam ubrać czapkę, on uważał, że powinnam ubrać szalik. I wiesz co, i powiedział, że nie mogę dzisiaj obejrzeć swojego filmu, bo nie posprzątałam pokoju. Co byś jej doradziła? No, przeszło mi przez myśl przemoc w rodzinie, w ogóle zostaw tego gada i tak dalej. Ale faktycznie, jakby w Skandynawii dziecko ma takie same prawa i takie same prawo do bycia szanowanym jak dorosły. I uważa się, że jeżeli ono nie wyrośnie w tym przekonaniu, to nigdy nie wyrośnie na człowieka, który szanuje swoje własne zdanie, szanuje zdanie innych. Taki jest system norweski. Go nie oceniam, czy jest dobry, czy zły, tylko jest po prostu inny. I osoby, które emigrują do Skandynawii, powinny to naprawdę wbić sobie do głowy, że jakiekolwiek szarpanie dziecka i tak dalej jest zamachem na jego podstawową wolność. I to jest bardzo mocno respektowane w Norwegii i w Skandynawii. I też fajne jest to, że jakby matka z dzieckiem nie jest traktowana jako pewien problem w społeczeństwie. To myślę, że też warto podkreślić. Ja z tym miałam dużo problemów na początku, kiedy z takim malutkim dzieckiem chodziłam wszędzie i ludzie patrzyli na mnie na zasadzie, ale przepraszam, czy pani się pomyliła? Co z tym dzieckiem, nie? Wchodziłam pewnego spotkania, na przykład w trakcie pracy i spuszczałam małego na dywanie z samochodzikami, na co następowała konsternacja, czy wszystko jest okej, nie? Więc jak w Skandynawii tego nie ma. Te dzieci mogą być wszędzie, one są w każdej przestrzeni publicznej, są tam mile widziane, dzieci biegające w pracy pomiędzy stołami. Okej, tak?
Nikomu nie przeszkadzają
i to jest naprawdę fajne. Że kobieta nie czuje się, że dziecko jest jakieś, nie czuje się stygmatyzowana, że ona jest matką i ona teraz nie może tego czy tamtego. Po prostu zabiera się te dzieci w każdą, tak jakby w każdą przestrzeń publiczną i tam wszędzie dla nich miejsce.
Super, Asulina, u ciebie Niemcy, Belgia?
Znaczy w Niemczech
Niemczech jest podobnie, znaczy nie, na pewno są jakieś różnice, ale to myślenie takie, podejście do dziecka jako do autonomii, tak, dziecko jest ważne i dziecko ma też coś do powiedzenia i to, co dziecko czuje, jest, powinno być respektowane i tak jest właśnie w Niemczech. Znaczy to się mówi u nas, to bezstresowe wychowanie czasami.
Ale nie mylmy bezstresowego wychowania dokładnie. Z takim szacunkiem dla dziecka.
W Niemczech jest też, co jest zupełnie inne na przykład niż w Belgii, we Francji, bo ja porównuję, bo to było to samo, że kobieta na przykład do 3 lat, teraz to się troszeczkę zmienia, ale naprawdę bardzo długo nie powinna iść do pracy. Jeżeli kobieta zostawiała dziecko w żłobku, w Niemczech dopiero teraz pojawiają się żłobki, tak naprawdę w niektórych miastach, tak? Jeżeli zostawiała dziecko właśnie w żłobku, to była matka wrona, tak się mówiło. I stąd właśnie jest... To się naprawdę teraz zmienia, ale właśnie jak rozmawiałam też z Niemkami, czy z pokoleniem troszeczkę starszym ode mnie, to dokładnie tak było i stąd wynikało właśnie w Niemczech, niektórzy mówią, problem był też bezdzietności, tak? Bo kobieta albo szła pracować i zdecydowała się na karierę, albo zostawała w domu. Dlatego teraz zaczęły pojawiać się żłobki i ale właśnie to takie wychowanie, to że przy dziecku trzeba być, rodzice są obecni i muszą słuchać dziecka. Głównie, tak?
To wiesz, to w tym aspekcie akurat Skandynawia jest zupełnie inna, bo tam malutkie dzieci oddaje się do...
Jak wiesz, we Francji.
Tak. Po miesiącu, prostu oddaje tak. się i uważa się, że dziecko jest dobrem wspólnym. To jest nawet zapisane w dokumentach norweskich, że dziecko jest dobrem wspólnym narodu. Tak? I jakby matka nie jest jedynym autorytetem w ich życiu. I to też widać właśnie, jak dzieci oddaje się do różnych ośrodków opieki i tak dalej. To jest bardzo, bardzo powszechne.
Znaczy tak, to Skandynawki, no to pracę wtedy tak. oddają. No to tak jak we Francji też, problemu. Nie?
Tak.
Ale w Niemczech nie, dokładnie. No teraz to się zmienia właśnie, ale bardzo długo tak było, że kobiety właśnie nie szły do pracy w ogóle.
Na chwilę z tych międzykulturowych naszych wojaży przenieśmy się do Gdańska na targi akcesoriów dla rodzin z dziećmi, czyli na Figle Migle, już też zapowiadane na samym początku. Ci z Państwa, którzy się pojawili w sobotę minioną dokładnie, wiedzą, że było warto, a rzecz miała miejsce w Garnizonie Kultury. Można było wziąć udział na przykład w ciekawych warsztatach. Ja na przykład sama żałuję, że byłam tam tylko chwilę, bo spędziłabym tam cały dzień i pewnie jeszcze byłoby mi za mało. Posłuchajmy.
Tutaj właśnie urządzamy sobie warsztaty plastyczne, robimy wspólny łańcuch, taki choinkowy. Dużo kolorowych papierów, dużo wycinanek, dużo kreatywnej pracy. Łańcuch są, mają takie modele, wycinanki drewniane i są i aniołki, i samochodziki, i misie.
Magda Kalisz, Sztuka Wyboru.
Karolina Ozimek, Stasio.com.
Dziewczyny, Figle Migle. Tutaj można znaleźć coś i zrobić coś, co jest nietypowe. Coś, bo rodzice właśnie chcą więcej i chcą trochę głębiej i niesztampowo.
Przede wszystkim zwracamy uwagę na jakość, na to, żeby to był polski handmade, reklamujemy polskie firmy i to jest dla nas najważniejsze. Dodatkowo oczywiście zaproponowaliśmy warsztaty, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
Ja mam wrażenie, że wy tym projektem sięgacie w samo sedno, w takiej sporej potrzebie, jaka w tej chwili jest. No właśnie o tym parentingu, tak? Mówi się całkiem sporo.
Tak, ale też wypełniamy właśnie niszę produktową, wydaje mi się, ponieważ tutaj są alternatywne marki, alternatywne propozycje, niszowi projektanci. Wszystko jest zaprojektowane i wykonane w Polsce, także żadnego plastiku, żadnej chińszczyzny tutaj Państwo nie znajdą. I dodatkowo też mamy targ z książkami dla dzieci i to też specjalnie wyselekcjonowane najlepsze pozycje dla dzieci, ale też myślę, że wielu rodziców dobrze się będzie bawiło czytając dzieciom te książki.
Aż rodzi się pytanie, kiedy następnym razem?
To jest dobre pytanie tak naprawdę. Myślę, że decyzję podejmiemy zaraz po targach. Planujemy edycję prawdopodobnie już na wiosnę albo może na Dzień Dziecka.
Ja myślę, że każda pora roku zacznie się u nas Figlami Miglami. Od jesieni zaczynając, poprzez zimową edycję, wiosenną, letnią i znowu jesienną.
Interesuje mnie takie dziecięce design, dziecięce ubranka, zabawki. No jestem mamą 2 małych dziewczynek, więc takie słodkie rzeczy po prostu lubię.
Troszkę na łowę, ale troszkę też spotkać się ze znajomymi. Wiedziałam, że na pewno tutaj spotkamy i zamierzonych znajomych i takich, którzy pewnie wpadną też niespodziewanie i tak też się stało.
Czego rodzice poszukują w tej chwili?
Wszystkiego, czy coś fajnego do ubrania. Te rzeczy też są dostępne w internecie, ale fajnie zobaczyć właśnie na żywo, fajnie to podotykać.
Dobrze, że pani bawi z dzieciakami tu?
Tak, fajna alternatywa od siedzenia w domu przy takiej pogodzie, nie za ciekawej. Bo rodzicom trzeba trochę podpowiadać teraz, jak spędzać czas z dziećmi, bo jest dużo takich alternatyw łatwych, czyli telewizja, tablety, komputery, a to jest myślę jednak taka atrakcja dla dzieci zdrowsza i ciekawsza.
A ja dodam tylko, że targi Figle Migle, jak słyszeliśmy wcześniej, będą odbywać się cyklicznie, a my oczywiście w miarę możliwości będziemy Państwu o nich opowiadać.
No my dziękujemy za dzisiaj, bo też chyba będziemy się zbierać.
Tak. Tylko zapytamy jeszcze dziewczyny, bo tak widziałyśmy, że Julka krążyła tutaj wokół stołu, patrzyła w nasze scenariusze, w kartki, w mikrofony, we wszystko. Pierwszy raz jesteście w radiu. Jak Wam się podobało?
No mi się bardzo podoba i chciałabym tu jeszcze raz wrócić.
Super. A, to zapraszamy. Na pewno się jakoś dogadamy.
A co Ci się przede wszystkim podoba? Bo to taki zwierz, też ciekawe.
Wszystko.
Wszystko, okej. Okay. Czyli mikrofony, okej. Okay. No to fajnie. Julcia, odezwiesz się?
Nie.
Jula tylko do mamy się przytuliła i tak. Dziękujemy Wam, dziewczyny, w takim razie za tę podróż poznawczą do tych wszystkich, do tych różnych pięciu właściwie krajów europejskich. To może na chwilę jeszcze poza Europę. Magda, raz, dwa, trzy, wróciłaś z Maroko.
Wróciłam.
I też pewnie
cała
z jakimiś
obserwowaniami.
Cała zdrowa, tak, dokładnie. Ale mówiłaś o tym, że tam dziecko też jest pewnego rodzaju świętością, że tam każde dziecko z nas zaczepia.
No, ciężko jest wyciągać wnioski po tygodniu przebywania w takim kraju, ale starałam się jednak wychodzić poza ten taki hotelowy resort i zagłębić się troszeczkę w to miasto marokańskie, w którym byłam. I rzeczywiście tam dzieciaki są wszędzie i cudownie są traktowane. Znaczy pomijam oczywiście sytuację ekonomiczną, ale dzieciaki są wszędzie z tymi rodzicami i jest, wydaje mi się, taki ogromny szacunek do rodzica, bo widziałam nawet dorosłego człowieka, który miał, nie wiem, to 20 parę lat i szedł za rękę ze swoim ojcem, starszym już mężczyzną. Czyli jest ten szacunek, no i dzieci są rzeczywiście ubóstwiane, te, które przyjeżdżają, no nasze dzieci były całowane, brane na ręce, noszone, przenoszone, to dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie, takie rzeczywiście niesamowite, nawet mieliśmy taką sytuację, że byliśmy na takim wielkim bazarze i podbiegł do nas taki dwuletni chłopiec i też bez pytania po prostu przytulił się do mojego syna, dał mu buziaka, więc rzeczywiście fajna reakcja na dzieci.
No to więcej opowiesz mi poza anteną. W takim razie my dziękujemy za dzisiaj. Przedstawisz, Magda, gości naszych?
Tak, teraz czekajcie. Drogie panie, drodzy państwo, tak. Małgorzata Hachaj, która kilka lat mieszkała na Islandii, potem w Irlandii i Norwegii, a także Sulina Bourdon, dobrze czytam?
Tak, dobrze.
Super. Która mieszkała w Belgii i Niemczech i do tego oczywiście Julia i Solen, które też były razem z nami. Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku Mamy w Mieście i dziękujemy bardzo za to, że tak dużo z Państwa tam do nas zagląda, lajkuje, wpisuje komentarze. No i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze dzisiaj Państwu nie zdradzimy, o czym audycja będzie. Pozostawmy to małą tajemnicą. Magda Monasterska.
Magda Świerczyńska-Dolec.
Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia w środę po 13:00.